najlepsze po pomorskie.
To jest obowiązkowy punkt do zwiedzenia w Gdańsku?
Tak jest. To jest najważniejsze miejsce na mapie turystycznej Gdańska i polskiego wybrzeża, czyli Kościół Mariacki. Dlatego obowiązkowy, no bo ma ogromną siłę, ma niesamowitą historię. Ponad 600 lat istnienia. Tak, tutaj każdy wierny i niewierny, jeżeli pojawia się na wybrzeżu, to powinien dotrzeć. Zresztą nawet jadąc tutaj, czy płynąc statkiem, czy lecąc samolotem, czy jadąc samochodem, obojętnie z jakiej strony geograficznej przyjeżdżamy do Gdańska, to Mariacki już nas zaprasza. Ta korona gdańska od dawna, widać go z daleka.
Wchodzimy do środka, jesteśmy na samym końcu. Jak zacząć oglądać od środka Bazylikę Mariacką, żeby obejrzeć wszystko?
To ciekawie tutaj pani redaktor, pani powiedziała, że jesteśmy od końca. A ja chcę powiedzieć, że właśnie weszliśmy od tego miejsca, rozpoczęto budowę świątyni, czyli od kruchty pod wieżą, tą bramą pod wieżą weszliśmy i to jest rok około 1343 i dalej. To jest tak jak ze wszystkim, z dobrym obiadem, z dobrym spotkaniem. Muszą być pewne koleje rzeczy. Zatem oczywiście są boczne bramy, ale ja jednak sugeruję wejść tą główną pod wieżą. Wchodzimy i widzimy ten majestat i ogrom tej świątyni. I możemy się zastanowić, jaką wyobraźnię mieli, jaki zespół, jaki umysł, jaką wiarę, jaką dzisiaj powiedzielibyśmy predyspozycję, umiejętności i wiedzę, żeby coś takiego zaprojektować, prawda? Żeby zebrać zespół i nie mając komputerów, a posługując się tylko i wyłącznie tym komputerem w głowie, zaplanować, zbudować ten gigantyczny kościół. Długi na 105 metrów długości. Gdybyśmy któregoś dnia, pani redaktor, wybrali się na audycję do Rzymu, to tam w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie w posadzce zaznaczone są najdłuższe świątynie z najdłuższych. Tak. I jest nasza Bazylika Mariacka. Wobec tego też ten kawałek Gdańska jest. Zatem myślę, że od tego miejsca należy. Bo widzimy tę nawę główną, oczywiście rozbudowywaną systematycznie, ale w tej pierwszej fazie, czyli w XIV stuleciu, ona osiągnęła długość prawie 80 metrów, 75-76 metrów. To był rozmach w tamtych czasach. A i dzisiaj, przepraszam, i dzisiaj powstają obiekty sakralne, które są mniejsze, krótsze, węższe. Od razu rzuca nam się w oczy ołtarz główny, wielki witraż. To jest największy gotycki kościół w Polsce. Dzisiaj ze wszystkich świątyń nie jest największy, bo jest oczywiście Bazylika Licheńska, ale ona niedawno budowana. Wobec tego i ten witraż musi być największy. I rzeczywiście, ale to witraż, który zrobili w latach 80. artyści z Krakowa, poświęcony patronce tej świątyni, bo kościół jest pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Panny Marii, czyli Kościół Mariacki.
Można powiedzieć, że tu się bardzo często mówi największe, najdłuższe, najpiękniejsze.
No bo jesteśmy, jak pani doskonale też wie i jak słucham pani audycji, jesteśmy w najpiękniejszym miejscu też na świecie, w Gdańsku. Dlatego tu muszą być różne rzeczy naj, które przy bliższej konfrontacji czasami wzmacniają to nasze naj, a czasami sugerują czy zmuszają nas do szukania różnych rzeczy. No i widzimy niesamowitą grę tych 26 filarów podtrzymujących sklepienie, do którego prawie 30 metrów. Jakżeż ono jest upstrzone tymi złotymi gwiazdami. Tak jak kiedyś w średniowieczu. Dzisiaj każdy z nas może również wspomóc działania konserwatorskie związane z funkcjonowaniem tej świątyni, fundując gwiazdę w jakiejś intencji. No i dwie nawy boczne, przypominające tę świątynię, która w pierwszej fazie została zbudowana jako bazylika, czyli taka forma architektoniczna, gdzie główna nawa była wysoka, a te dwie nawy były boczne. Krótko mówiąc, można powiedzieć, ostatnią cegłę położono w sklepieniu oryginalnym, późnośredniowiecznym, gwiaździstym. Położono w 1502 roku. No i tu już wchodząc do tej świątyni jesteśmy pod urokiem, jak wspomniałem, tego majestatu. No tak budowano w średniowieczu, chciano sięgnąć nieba. My dzisiaj też marzymy i chcemy sięgnąć nieba, bo chcemy być szczęśliwi, prawda?
Jesteśmy z rana, ludzi jest cały czas bardzo dużo, no bo wszyscy chcą tu zajrzeć.
Ja muszę powiedzieć na marginesie, przepraszam, że ja bardzo lubię spotkania i spacery z panią redaktor. Nigdy nie zapomnę naszego spotkania o godzinie 8 rano na cmentarzu żydowskim na Chełmie, gdzie pan spacerujący wyraził wielkie zdziwienie. Widziałem to po oczach, co oni tu robią. Tak, no bo jak wspomniałem, bądź na modlitwę, bo jest również i kaplica wieczystej adoracji, bądź zobaczyć ten cud architektoniczny, ten znakomity zabytek w tej części Europy. Pora, żeby on się znalazł też na jakiejś liście fajnej tych zabytków świata na przykład.
Gdzie możemy podejść? Gdzie warto podejść? Gdzie warto się zatrzymać?
Na chwilę zamknijmy oczy. Uzmysłówmy sobie, że kiedyś przy tych 26 filarach podtrzymujących sklepienie, pod oknami między tymi murami przeporowymi były ołtarze i kaplice. Było ich tutaj ponad 40. Największy średniowieczny zbiór ołtarzy średniowiecznych. Dzisiaj nie ma już ich. Jeszcze do II wojny światowej prawie było ich tutaj 30. Ale skręćmy w nawę południową i natychmiast wchodzimy i zatrzymujemy się przed... O, tak właśnie, tak jak ci Państwo przed nami się zatrzymali, bo tu nie sposób się nie zatrzymać i popatrzeć na tę rzeźbę mającą ponad 600 lat. To Pieta, czyli Matka Boska, trzymająca zmarłego, zdjętego z krzyża swojego syna na kolanach. Ponad 600 lat. Podejdźmy bliżej, zobaczmy, jak mocne są tutaj emocje. Jak mocne emocje. Widzimy twarz Matki Boskiej pełnej smutku i cierpienia. Ale jednocześnie to jest twarz takiej młodej kobiety, silnej, niesamowicie wyglądające szaty, prawda? Drapowane. Jeżeli ruszymy dalej, to pod stawami będziemy mieli mnóstwo płyt nagrobnych. I rzeczywiście, kiedy robiono tutaj inwentaryzację na początku XVIII wieku, to spisano ich tutaj ponad 500. Dzisiaj jest ponad 400, ale też niesamowita skarbnica informacji i historii tego miasta, bo leżą tutaj i wodzowie, dowodzący różnymi bojami w historii Gdańska, i burmistrzowie, i rajcy, i poeci, i ich żony, i ich dzieci, i architekci. To też jest historia naszego miasta.
Chodzimy po cmentarzu.
No, de facto tak, bo myślę, że tak. Absolutnie tak. Ostatnie prace, jakie tutaj były prowadzone w poszukiwaniu trumny czy miejsca spoczynku admirała Dickmana, który był dowódcą floty polskiej w bitwie pod Oliwą. No właśnie, to trzeba było takie sondy odpowiednie zrobić i dotrzeć. Okazuje się, że w takiej kwaterze potrafi być pochowanych na przestrzeni oczywiście 100-120 lat kilkanaście osób w trumnach.
To już głośniej się robi, bo pewnie tutaj gdzieś obok są prowadzone prace.
Tak jest, tu konserwatorzy dzielnie. No tutaj prace konserwatorskie. Ta świątynia przecież ogromna.
Chyba cały czas.
155 tysięcy metrów sześciennych, pół hektara powierzchni. To przecież bez przerwy tutaj jakieś prace muszą być. Czasami się uśmiechamy i mówimy, że jeżeli tu się pojawia jakieś malowanie, to ono tutaj trwa z półtora roku.
Najlepsze bobomorskie. Najlepsze bobomorskie.
Historycy sztuki nieraz w literaturze możemy zobaczyć, mówią, że z późnogotyckich ołtarzy w Polsce numer jeden to Wita Stwosza, słynny ołtarz w kościele mariackim w Krakowie. No a drugi być może właśnie ten mistrza Michała z Augsburga, który wraz z zespołem pracował tutaj dobrych 7-8 lat. Prace trwały tutaj w latach 1510-1517. Ołtarz, który ma dwie pary skrzydeł ruchomych, jedną nieruchomych, malowane, rzeźbione. No i poświęcony jest patronce, czyli Najświętszej Pannie Marii. W tej części centralnej odbywa się jej scena koronacji. Ołtarz też ma skrzydła ruchome i teraz warto przyjść do kościoła mariackiego, bo bardzo rzadko widzimy ten właśnie obraz zamknięcia głównej części ołtarza i pojawiają się sceny liturgiczne, sceny z Nowego Naszego Testamentu. Po lewej stronie widnieje tam w oddali zegar. Zegar, który też nie ma sobie równych w świecie, bo sięga prawie 14 metrów wysokości, 14,5 metra wysokości. Zegar, który powstał po pracy zegarmistrza z Torunia Hansa Dieringera. W 1470 roku zakończono budowę tego zegara i co najważniejsze, on chodzi. Mimo, że na tarczy są godziny, jest ich 24, mimo, że jest jedna wielka wskazówka, mimo, że, uwaga, on nie jest na baterie, on nie ma wahadła, ma specjalne urządzenie, które tutaj wykonał z zespołem, ale przede wszystkim wykonał genialny nasz mistrz od zegarów, dr Grzegorz Szychliński, czyli kolebnicę. I pokazuje, tak jak w dawnych czasach, godziny, wybija kwadranse, to na samym szczycie Ewa wybija kwadranse. Adam pełne godziny i o godzinie 12 każdego dnia odbywa się niesamowite teatrum, bo na tych balkonikach u góry pojawia się czterech ewangelistów, niżej 12 apostołów, za którymi pędzi śmierć z kosą, by ich dopaść. Nie udaje jej się to. Chyba to jest jedno z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie słyszymy starą polską pieśń Bogu Rodzice. No, robi wrażenie. No i tarcza na dole, która funkcjonuje. Ten młodzieniec z lewej strony, patrząc na tę tarczę,
pędzę wskazówką
taką? Tak, trzyma wskazówkę w ręku i pokazuje, który jest dzisiaj dzień. I od końca ubiegłego roku ta tarcza ruszyła, czyli ona znowuż pokazuje, informację przekazuje, który mamy dzisiaj dzień. A on ma na głowie koronę. Tak jakby chciał powiedzieć, to jest początek życia każdego z nas i nie wiemy, kim będziemy w życiu. Uwaga, możemy być nawet królem. No a potem pędzimy dalej z tym życiem, tak jak te następne figury dookoła tej wielkiej, oryginalnej, gotyckiej tarczy. Jeszcze raz chcę powiedzieć, pochodzącej z 1470 roku.
Tu obok nas ambona.
Tak, ta ambona nie pochodzi z kościoła tego, który był. No w czasie wojny uległa zaginięciu, wywiezieniu, zniszczeniu. Świątynia zresztą spłonęła, sporo wyposażenia uległo bezpowrotnemu już zatarciu. Niektóre w wielu miejscach jeszcze są. To ambona. Świątynia ta nie zawsze była kościołem katolickim. W latach 70. stała się kościołem, zborem protestanckim i odbywały się tutaj msze w rycie ewangelickim. To była najważniejsza część kościoła ewangelickiego, czyli kazalnica. Tu nawet określano miejsce, w którym ma stać ksiądz czy kaznodzieja, aby jego głos, odbijając się od filarów stojących naprzeciwko, wspomagany tym daszkiem akustycznym, roznosił się, bo przecież nie było mikrofonów, tak jak dzisiaj pani redaktor ma mikrofon. Nie było mikrofonów, a głos musiał dotrzeć tam 30-40 metrów dalej. Czasami te kazania były tak długie, że no, stosowne władze wydały odpowiednie zarządzenia, aby skrócić je do jednej godziny.
Które miejsce w tym kościele pana najbardziej zachwyca, zatrzymuje, o którym zawsze chce opowiadać?
To są wrota do tej świątyni, wrota mariackie, te, które przetrwały II wojnę światową. Dwie pary wrót przetrwały, te z mariackiej z 1511 roku i drugie, które są wpasowane w kościół świętej Trójcy. Też ponad 500 lat temu ścięto je. Pewnie drewno mazowieckie, tak jak kiedy budowano tę świątynię, zwrócono się do ówczesnego księcia, zapewne Janusza Mazowieckiego, z prośbą o dobre drewno na więźbę dachową. I ta więźba dachowa średniowieczna była tutaj aż do końca II wojny światowej. Tak jak te wrota, no, też pokazują, że przetrwały i trwać będą przez następne setki lat, nawet jak już tutaj nas dalej nie będzie. I to jest takie miejsce. Oczywiście jest niesamowita pieta, jak wspomniałem, ołtarz główny, epitafia, niektóre płyty nagrobne. Niestety również i te współczesne, związane z dramatycznymi wydarzeniami, czy katastrofy smoleńskiej, czy zabiciem prezydenta Pawła Adamowicza. Jest piękna Madonna Gdańska też, mająca ponad 500 lat, ciesząca się tutaj kultem gdańszczan. Tabernakulum też sięgające prawie 600 lat, gotyckie, drewniane. Być może było inspiracją dla tych, którzy później projektowali wieże na ratuszu głównego miasta. Piękna tęcza mistrza Pawła przed nami, przedstawiająca Chrystusa na krzyżu i jego matkę Marię i świętego Jana. Tu się czuje taki oddech wieków. Tu się naprawdę czuje oddech wieków. I co ważne też, kiedy wypędzono stąd krzyżaków, bo w historii Gdańska też i taki jest czas, prawie sięgający prawie półtora wieku, to królowie polscy objęli patronat nad tą świątynią i zawsze proboszcz katolicki, nawet jak były już czasy protestanckie, był uroczyście wprowadzany do tej świątyni, miał swoją siedzibę na plebanii i ten patronat i ochrona króla polskiego trwała aż do czasów rozbiorów.
Ta świątynia była tyle lat budowana.
No, sporo tajemnic nierozwikłanych też, bo ja cały czas jestem pod ogromnym wpływem tych ludzi, że nie potrafili zrobić symulacji, bo nie mieli żadnego sprzętu. To znaczy ta symulacja się wszędzie odbywała u nich. Właśnie w mózgu, w komórkach. Nie kreślono tych papierów, trzeba było model przygotować zespołu. Coś na papierze tak, ale on nie był tak dostępny jak dzisiaj, że idę i kupuję i mogę coś zaprojektować. Modele, no. Zresztą budowali wszyscy, i kobiety, i mężczyźni przede wszystkim, ale też dzieci. I co najważniejsze, została ta świątynia zbudowana ze składek gdańszczan. Czyli nie było tu żadnych dotacji, wsparcia. Budowano ją w czasach krzyżackich. Zakończono po wypędzeniu stąd krzyżaków. No i jak ogromne wrażenie ona robi dzisiaj na nas, to cóż dopiero tak 400-500 lat temu, prawda? My dzisiaj poprzez internet i poprzez to, że świat się skurczył, możemy za chwilę wiedzieć, co się dzieje w północnej Afryce, w Australii. Wiemy, jak świat wygląda, tak nam się przynajmniej wydaje. A tu ktoś przyjeżdżał z małej wioski, z małej osady i raptem widział taką budowlę. Jacy to musieli być mocarze? Ci ludzie z jaką wyobraźnią, z jaką wiarą, żeby wznieść tę świątynię, w której jak profesor Andrzej Januszajcis policzył, mogłaby pomieścić około 20 tysięcy ludzi. Ogrom. A kiedy zakończono budowę tej świątyni, Gdańsk liczył, jak mówią historycy, trochę ponad 30 tysięcy. No? Potężne hanzeatyckie miasto, potężna świątynia hanzeatycka, halowa, wszystkie nawy takiej samej wysokości. Tu też bardzo dobry jest pogłos. Tu głos roznosi się specjalną aparaturą, badano ten pogłos, 12 sekund, no bo jest pewnego rodzaju pogłos, no bo to są odległości. To są odległości i czasami takie przeszkody, jako właśnie stojący jakiś filar, czy stojące jakieś inne wyposażenie tego kościoła. Można tutaj i trzeba, będąc w Europie, to ostatnio z Amerykanami, jak tutaj rozmawialiśmy, jak jesteś w Europie, musisz przyjechać do Gdańska. Warszawa też, ale musisz przyjechać do Gdańska i tam iść do Kościoła Mariackiego. Wtedy zobaczysz, kto to byli gdańszczanie i dlaczego ci gdańszczanie dzisiaj są tacy, a nie inni.
Najlepsze, bo pomorskie.